Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica w programie ze Szkolnej Ławki. Wita Państwa bardzo serdecznie ojciec Wacław Zyskowski. W specjalnym, możemy powiedzieć, programie. Tym razem gościmy również na antenie Radia Maryja, z czego bardzo się cieszymy, i wszystkich radiosłuchaczy serdecznie pozdrawiamy, jak również pozdrawiamy telewidzów. Dziś chcemy nie tyle gościć w konkretnej szkole, w której zazwyczaj jesteśmy, bo taka jest konwencja programu, że jeździmy po szkołach katolickich, jeździmy i odwiedzamy kolejne szkoły katolickie w naszym kraju, pokazujemy wartość, sens tego właśnie, czym szkoła katolicka jest, i sens edukacji tej katolickiej jako takiej. I o tym też chcemy dzisiaj rozmawiać z naszymi gośćmi, którzy są wraz z nami na programie, a są nimi ksiądz Zenon Latawiec, przewodniczący Rady Szkół Katolickich w Polsce, dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich w Przemyślu. Szczęść Boże, księże dyrektorze.
Szczęść Boże.
Ksiądz dyrektor jest z nami za pośrednictwem łącza internetowego, natomiast w studio w Toruniu są z nami przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, pan Radosław Brzuska, szef gabinetu politycznego.
Szczęść Boże.
Oraz pan dr Artur Górecki, pełnomocnik ministra do spraw podstaw programowych i podręczników, dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych.
Szczęść Boże.
No właśnie, pytanie, które rodzi się, i pytanie, które w temacie jest w pewnym sensie zawarte, czyli szkoły katolickie w Polsce, formacja, wychowanie i wiedza. Na początku może pytanie do księdza dyrektora. Jest ksiądz przewodniczącym Rady Szkół, czyli ma ksiądz doświadczenie i spotkanie tak naprawdę ze wszystkimi katolickimi placówkami oświatowymi w Polsce. Czym one charakteryzują się tak ogólnie de grubis?
Myślę, że najważniejszym elementem w szkole katolickiej to jest element wychowawczy. Oczywiście wysoki poziom nauczania to też pokazują wyniki egzaminów zewnętrznych, które w taki czy inny sposób są bardzo wysokie, ale główną taką domeną szkoły katolickiej to jest właśnie wychowanie, to jest umiejętne prowadzenie młodych ludzi, pokazywanie im wartości, bo każdy organ prowadzący, który prowadzi szkoły katolickie, ma pewną charyzmę. Ja jako salezjanin przede wszystkim ta charyzma wynika z księdza Bosko, który nas założył Zgromadzenie Salezjańskie, który właściwie poświęcił się całkowicie dla młodych ludzi po to, aby ich wychowywać, aby dać im konkretny zawód, konkretny, jak my to mówimy, praktycznie wędkę, a nie tylko rybę, żeby później mogli sobie w życiu poradzić. To jest bardzo ważne dla nas, salezjanów, ale każde zgromadzenie, każde stowarzyszenie ma swój charyzmat, który w jakiś sposób próbuje wszczepić w tych młodych ludziach, którzy przychodzą do szkół, żeby po prostu te wartości przejmowali i tymi wartościami żyli na co dzień. To jest bardzo ważne.
Pytanie do pana dyrektora Radosława Brzuski. Ksiądz dyrektor mówił o tej specyfice też charyzmatów, które wpływają bardzo konkretnie na prowadzenie szkoły, kiedy na przykład szkoła jest prowadzona przez jakieś konkretne zgromadzenie. Ale na ile prawo oświatowe, na ile prawo w Polsce pozwala na to, żeby szkoła faktycznie miała ten pion ogólny, powiedzmy, a na ile miała tą taką wolność w kształtowaniu czy doborze pewnych treści?
Prawo w Polsce, sama preambuła do najważniejszych ustaw od roku 91 już, które kształtują nasz system oświaty, jasno odwołuje się do wartości chrześcijańskich. Pokazuje, że respektujemy w procesie kształcenia i wychowania chrześcijański system wartości, odwołując się do uniwersalnych zasad etyki. Jest to wskazówka dla całego systemu oświaty. Ale wiemy o tym, że żyjąc we wspólnotach świeckich, społecznościach świeckich, takich jak przede wszystkim społeczność gminy, powiatu, oczekujemy od tego, żeby te społeczności zapewniły dostęp do szkół. I tak się rzeczywiście dzieje. Rzeczywiście ten główny ciężar organizacji szkół spoczywa na samorządzie terytorialnym. Niemniej jednak sprawa wychowania i sprawa kształcenia jest tak ważną rzeczą, że jest wiele inicjatyw, które temu służą. I trzeba powiedzieć, że pierwszą i historycznie najdonieślejszą inicjatywą była właśnie inicjatywa Kościoła katolickiego, bo to on stworzył szkolnictwo w Europie, takie, które znamy do dzisiaj. To jest jakby historia, ale to jest też absolutnie czas teraźniejszy, ponieważ żyjąc w społeczeństwie świeckim, żyjemy jednocześnie we wspólnotach religijnych. W przypadku Polski to przede wszystkim społeczność Kościoła katolickiego w Polsce, to jego bogactwo, różnorodność. O tym wspomniał ksiądz dyrektor. Jest charyzmat poszczególnych zakonów, jest pewne dążenie do doskonalenia własnej społeczności, również w wymiarze kultury chrześcijańskiej, w poszczególnych diecezjach, czasami w poszczególnych parafiach. I to jest inspiracją do tworzenia szkół właśnie już wprost deklarujących swój katolicki charakter. Prawo, zarówno konstytucja, jak i prawo światowe, stwarza otwarte ramy dla takiej inicjatywy. Stąd ta normalność, która sięga wieków średnich, a więc funkcjonowanie szkół pod opieką Kościoła, ma absolutnie pełną swobodę realizacji we współczesnej Polsce. Należy się z tego cieszyć, patrząc na efekty tej pracy, na efekty pracy wychowawczej, które może trudniej zmierzyć, ale również na poziom wykształcenia, jakie zyskują młodzi ludzie korzystający właśnie z tych szkół.
Panie doktorze, pan miał bardzo mocne doświadczenie szkół katolickich. Dlaczego?
Tak, przez większą część tak naprawdę mojego życia zawodowego związany byłem ze szkołami katolickimi jako nauczyciel, a także dyrektor takich placówek. Zarówno na etapie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum, liceum, później liceum po reformie.
Czym one się różniły od szkół, powiedzmy, zwykłych?
Wydaje mi się, że to, co powinno być najważniejsze w szkole katolickiej, to jest ukierunkowanie na cel wieczny. Czyli człowiek spełnia się, osiąga pełnię szczęścia, samorealizacji, termin dzisiaj bardzo popularny, w momencie, kiedy ukierunkowuje swoje życie na Boga i tego Boga w wieczności spotka. Żeby mogło do tego dojść, musi być odpowiednio udysponowany do życia doczesnego. Zarówno w wymiarze intelektualnym, poprzez poznanie tego wszystkiego, co dotyczy jego samego, otaczającej go rzeczywistości, jak i spraw boskich. Czy ukierunkowanie intelektu na prawdę, czyli na to, jak się rzeczy mają, i ukierunkowanie woli na dobro, czyli żeby potrafił rozpoznawać dobro i potrafił chcieć i wybierać to dobro, które dla niego w tym momencie jest właściwe. I dopiero ustawienie w takiej perspektywie wszystkich działań wychowawczych w aspekcie metod, treści pozwala na mówienie o całościowym podejściu do edukacji, uwzględniającym zarówno aspekt wychowawczy, jak i aspekt kształceniowy. Co tutaj zostało już wcześniej zasygnalizowane, w bardzo roztropny, mądry sposób wypracowane zostało nie gdzie indziej, jak w Kościele katolickim. Kościół katolicki, który w średniowieczu przejął już spuściznę doświadczeń starożytnej Grecji, starożytnego Rzymu, gdzie rozwijano narzędzia usprawnienia intelektu człowieka, dopełniając to wszystko o aspekt nadprzyrodzony, czyli to, do czego człowiek za pomocą tylko sił przyrodzonych rozumu nie mógł dojść, nawet genialny człowiek, tak jak, nie wiem, Platon czy Arystoteles, którzy również nad kwestiami wychowawczymi się pochylali i myślę, że wciąż mają nam wiele ważnych, aktualnych rzeczy do powiedzenia.
No właśnie, a jak wyglądają szkoły katolickie w Polsce? To staramy się przedstawić podczas naszego programu. Teraz zapraszam wszystkich naszych zarówno słuchaczy, jak i widzów do tego, żeby cofnąć się trochę i zobaczyć, odwiedzić te szkoły, w których byliśmy w tym mijającym już roku i posłuchać tego, co ich uczniowie, nauczyciele, wychowawcy mówili na temat tego, czym dla nich szkoła katolicka jest jako taka. Modlicie się przed rozpoczęciem dnia szkolnego w salach? Idziecie do kościoła? Jak to wygląda?
Więc wszyscy właśnie ze szkół podstawowych spotykają się na auli, gdzie właśnie najczęściej jeden księży albo ksiądz Wojciech, albo ksiądz Grzegorz właśnie modlą się razem z nami.
Jak myślicie, to wam tak na co dzień pomaga, czy...?
Wydaje mi się, że pomaga nam, bo jest ta modlitwa taka, możemy sobie, jak jest Ewangelia, jak jest ten fragment z Ewangelii, to możemy sobie przez ten dzień cały przemyślać to, co ksiądz nam powiedział.
Pamiętam naszą wychowankę, która opowiadała, jak pierwszy raz przyjechała do szkoły jako kandydatka. Opowiadała, że weszła tutaj do tej szkoły, do pałacu i zachwyciła się tym miejscem, bo usłyszała inną wychowankę grającą na fortepianie. Te szkoły mają być takim drugim domem dla naszych uczennic i uczniów. Z drugiej strony patriotyzm. To było coś bardzo ważnego dla naszej założycielki i dla nas również jest, żeby wychować w poczuciu tożsamości narodowej. Czy będzie to poczucie tożsamości narodowej, jeśli byśmy uczyły za granicą gdzieś na przykład Niemki na Niemki miałyśmy wychowywać, Polki na Polki, Angielki na Angielki. Rozumienie narodowości, historii, języka, kultury narodowej było czymś bardzo ważnym i nadal jest ważnym dla nas w naszym systemie wychowawczym.
Przygotowujecie dziewczyny do życia w przyszłości. Macie bardzo nowoczesne też metody nauczania, duże środki położone też na nowoczesne sposoby, ale jednak bardzo mocno osadzacie dziewczyny w tradycji, właśnie w takim poczuciu tożsamości, to o czym siostra powiedziała. Kiedy tutaj się przebywa w Szymanowie, to jest takie niesamowite wrażenie, bo nawet architektura tego miejsca sprawia, że z jednej strony widzi się XIX wiek, z drugiej strony współczesność, a z trzeciej strony wręcz przyszłość, bo ostatnia część budynku, czyli sanktuarium, wybudowana jest w bardzo nowoczesnym stylu.
Doświadczeń z podstawówki też wiem, że tutaj faktycznie uczniowie mają prawo głosu co do tego, co się tutaj dzieje. Nasze prośby, jeżeli są możliwe do spełnienia, to są spełniane. I właśnie no, takie poczucie swobody z tym, że faktycznie mogę mieć coś tutaj do powiedzenia. Tak.
Kiedyś papież Jan Paweł II powiedział, że szkoła katolicka to znaczy otwarta dla każdego, a więc mogą przyjść uczniowie z różnych rodzin, z różnych środowisk. Ale my proponujemy pewien model wychowania oparty na wartościach ewangelicznych.
Każdego dnia, idąc do pracy, sobie myślę, na ile bardziej ci młodzi będą się wspinać wyżej.
Widzę tutaj naszą szkołę jako takie kapitalne narzędzie dla prowadzenia tego ważnego dzieła, o którym tak dużo mówi się współcześnie, jakim jest nowa ewangelizacja. To jest przede wszystkim środowisko bardzo odpowiednich wartości. To jest ten właściwy etos, w którym można wychować całego człowieka. Nie tylko jego intelekt, nie tylko jego psychikę, jego świat interakcji międzyludzkich, ale również uformować go od strony duchowej, od strony wiary.
W naszej szkole też bardzo duży nacisk kładziemy też na zdrowie, na profilaktykę, no bo przecież muszą nasi uczniowie również wiedzieć, jak dbać o swoje ciałko, bo przecież to też jest dar Boży, który musimy rozwijać i bardzo się o niego troszczyć. Także wszelkie działania związane z zdrowym stylem życia, ze zdrowym odżywianiem.
Do naszej szkoły może chodzić każdy. Najpierw staramy się zwrócić uwagę na to, co nas łączy, czyli zadbać o dobre relacje między kadrą a uczniami, między uczniowie, między sobą, rówieśnicy i staramy się im przekazać dobro. A później przechodzimy do tego dobra pisanego wielką literą, czyli do osoby Jezusa. I trochę to jest właśnie ewangeliczne. Pan Jezus najpierw nakarmił tłumy, a później dopiero głosił im pewne prawdy i tutaj staramy też najpierw zbudować dobre relacje i myślę, że już w tych relacjach, w tym dobru, które mam nadzieję tutaj uczniowie otrzymują, czy nawet to tak nazwą, czy tego tak nie nazwą, ale poznają Jezusa.
Szkoła jest bardzo przyjazna, na pewno łączy z wiarą, no i no po prostu jest fajna. Nawet nie wiem, jak to ująć, ale myślę, że teraz już na tym etapie właśnie 5 klasy, ale myślę, że nawet 1, już po prostu jestem tak związana z tą szkołą, że już bym jej nie zmieniła, naprawdę.
Tak naprawdę ja z mojego przykładu prywatnego, jak rano czasem mam zły dzień czy coś i wchodzę do szkoły i wita nas pan konserwator tym swoim uśmiechem. Dzień dobry. Panie w sekretariacie zawsze są takie pomocne, księgowe też. Pani w sklepiku zawsze nas też wita uśmiechem, pysznymi bułkami. Nauczyciele są zawsze pomocni, wychowawcy spełniają swoje zadanie na 101% tak naprawdę.
Ja mówię, to nie jest moja szkoła. To są wspaniali ludzie, których Pan Bóg stawia na mojej drodze. Akurat ja odpowiadam to, na ile tylko mogę, żeby zarządzać tym i żeby to było z serca wypływało. I te marzenia, one się realizują tu i teraz. Ale za te marzenia po prostu trzeba położyć serce.
Myślę, że możemy życzyć szkole, żeby dalej kontynuowała swoją pracę, swoją misję ewangelizacji i edukacji młodzieży i dzieci.
Żeby dalej było dobrze i żeby nie było jakichś konfliktów i problemów.
Przede wszystkim tego rozwoju człowieczeństwa, żeby nasze dzieci były takie w pełni wszelako rozwinięte i pod względem intelektualnym, i duchowym, i fizycznym, żeby tak osiągnęły
taką dojrzałość. Żeby się wspinały coraz wyżej.
I żeby się wspinały coraz wyżej.
To był tylko nieduży wycinek, nieduży, mały procent tego wszystkiego, co nazywamy edukacją katolicką w Polsce. To był materiał zaledwie z 6 szkół, które odwiedziliśmy w tym i minionym roku. No właśnie, księże dyrektorze, ile katolickich szkół, ile katolickich placówek oświatowych jest w ogóle w Polsce?
W Polsce mamy w tej chwili 483 szkoły. do których uczęszcza 74 170 uczniów. Co roku robimy po wakacjach takie statystyki. Jeżeli chodzi o ilość uczniów, to systematycznie się zwiększa. W ubiegłym roku było 73 423 uczniów, czyli zwiększyło się około o 747 uczniów w tym roku. Także systematycznie to wzrasta. Także myślę, że takie zapotrzebowanie jest. Może nie aż takie, jakbyśmy się spodziewali, że będzie większe, ale w tej chwili jest.
Ale rodzi się też pytanie, myślę, że w wielu głowach rodzi się pytanie, na ile to jest rzeczywiście poszukiwanie tylko i wyłącznie poziomu, powiedzmy, czy tylko i wyłącznie tego, że nie wiem, rodzice oczekują małej szkoły, bo wiadomo, że ośrodki, te szkoły katolickie przeważnie są szkołami niedużymi, więc to też za tym idą pewne konsekwencje. A na ile to jest rzeczywiście wybór konkretnych wartości, konkretnego no też sposobu życia i rodzaju życia, wybór rzeczywiście Jezusa Chrystusa w tym posyłaniu dziecka do szkoły katolickiej?
Trudno powiedzieć, jakie są motywy, bo są różne motywy. Są tacy, którzy wysyłają swoje dzieci do szkoły katolickiej, ponieważ jest to szkoła bezpieczna, mała, której się wszyscy znają. Są tacy, którzy też wysyłają swoje dzieci, ponieważ mają problem wychowawczy w domu rodzinnym i myślą, że szkoła w jakiś sposób zaradzi. Nie zawsze to jest do końca tak, ale w wielu wypadkach mam doświadczenie, że udaje się pomóc takiemu młodemu człowiekowi w takiej sytuacji, gdzie w rodzinie jest trudno. Są też takie sytuacje, że ktoś idzie do szkoły katolickiej, ponieważ jest wysoki poziom. Wyniki egzaminów, jak powiedziałem, są wysokie i dobrze przygotowuje taka szkoła do dalszej edukacji. No bo jak my zwracamy uwagę na wychowanie, to między innymi wychowanie to jest też rzetelna praca nad sobą, nad przygotowaniem się do dalszej edukacji i tak dalej. To jest bardzo ważne. My jako szkoły katolickie, kiedy było gimnazjum, wypracowaliśmy sobie piękna praca była nad gimnazjami, bo te gimnazja cieszyły się bardzo dużym powodzeniem jako szkoły katolickie, prowadzone przez szkoły katolickie. I to był taki moment, okres rozwojowy młodych ludzi, który jest bardzo trudny w wychowaniu. I myślę, że tu szkoły katolickie w jakiś sposób wyszły naprzeciw i stworzyliśmy sobie pewien styl, pewną formę wychowania. No i teraz musimy jakby na nowo pewne rzeczy przeorganizować, bo większość tych szkół gimnazjalnych zostało przekształcone na szkoły podstawowe. No to jest nieco inny styl, ale myślę, że to też kwestia czasu i myślę, że to będzie wszystko, poukłada się wszystko dobrze.
No właśnie, formacja, wychowanie i wiedza. No wiemy, że nie można, jakby to powiedzieć, kontrastować czy przeciwstawiać tych dwóch rzeczywistości, jakim jest szkoła publiczna i szkoła katolicka. Bo wiemy, że też przecież są szkoły katolickie, które są szkołami publicznymi. Są normalnie prowadzone przez powiaty czy przez organy prowadzące państwowe, więc to jakby to być można pogodzić jedno z drugim.
Zdecydowanie tak. Tak jak powiedzieliśmy na wstępie, cały system oświaty w Polsce jest zobowiązany do tego, żeby respektować po prostu treść kultury polskiej. Nie ma innej kultury polskiej niż kultura polska przepojona, ufundowana na chrześcijaństwie, żyjąca chrześcijaństwem. Mamy taki moment w naszych dziejach narodowych, że jest pomysł jakiejś grupy radykalnie uformowanych ludzi, aby na jakichś swoich antyreligijnych uprzedzeniach budować pewne sukcesy w życiu politycznym. I to jest pewne wyzwanie. Wydaje się, że tu jest bardzo poważne zadanie dla nas, dla szkół katolickich. Mówię dla nas, bo jestem rodzicem dzieci, które też korzystają z tego dobrodziejstwa, jakim są szkoły katolickie. Chcę powiedzieć o pewnej odwadze, bo ta agresja antyreligijna, ona rzeczywiście potrzebuje odważnej obrony naszej tożsamości przez nas. Oczywiście rolą szkoły nie jest konfrontować się, nie jest uczestniczyć w jakichś hałaśliwych konfrontacjach. Tego nasza młodzież, nasze dzieci nie potrzebują. Również nasi nauczyciele nie mają za zadanie w pierwszej kolejności gdzieś publicznie spierać się o pewne rzeczy. Natomiast jest wiele sytuacji, w których rzeczywiście mamy okazję dać świadectwo, jak ważne dla nas są te fundamenty związane z tożsamością religijną, ale przecież nie tylko religijną, bo żyjemy też w atmosferze tak zwanej postprawdy, a więc negowania wszystkiego, podważania wiarygodności każdego zdania, uczenia wielu ludzi od samego początku, zanim nauczą się czegokolwiek, już wątpienia i kwestionowania. I tu jest też wielkie zadanie i potrzeba wielkiej odwagi, aby pokazywać świat wiedzy w sposób czytelny dla młodego człowieka, dając mu mocny fundament rozpoznawania rzeczywistości i dopiero na tym mocnym fundamencie stawiając przed nim dylematy, które też przecież mogą wiele, wiele nauczyć. Także wydaje mi się, że jesteśmy w czasie, kiedy szkoły katolickie są szczególnie potrzebne, ale potrzebne jest to, aby one zdobywały się na odwagę bronienia własnej tożsamości. Są poddawane pewnym zabiegom socjotechnicznym poprzez nieżyczliwe media. To jest ten moment, kiedy stajemy przed próbą i musimy jasno potwierdzić, że to, co wybraliśmy, jest dla nas ważne i jakaś agresja, jakaś presja nie sprawi, że odwrócimy się od własnej tożsamości.
No właśnie, panie doktorze, bo to nie tylko szkoła katolicka ma formować, ma wychowywać, ale każda szkoła w swoim założeniu ma też nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również wykorzystywanie tego czasu, no bo powiedzmy to sobie otwarcie, to jest bardzo duża część czasu, kiedy młody człowiek, dziecko czy młodzież spędza w szkole, więc ten wpływ jest siłą rzeczy duży. Przy doborze programu, przy weryfikacji tych wszystkich treści, które są robione, jest pokusa, żeby skupić się tylko i wyłącznie na wiedzy i tylko i wyłącznie na podbijaniu, nie wiem, zdawalności egzaminów, czy jednak cały czas z tyłu no, musi się gdzieś świecić ta lampka, że jeszcze chodzi o to, żeby tego człowieka ukształtować w sposób właściwy.
Myślę, że taka pokusa pojawia się i to bardzo często się pojawia, żeby skoncentrować się na przekazie wiedzy, ale nawet jeśli taka pokusa próbuje być realizowana, to złudne jest przekonanie, że omijamy w ogóle aspekt wychowawczy, bo każde zetknięcie się młodego człowieka z nauczycielem przedmiotowym, czy to będzie matematyka, czy to będzie historia, może jeszcze w bardziej widoczny sposób kształtująca również tutaj pewne postawy wskazujące wzorce, to każde słowo, sposób prezentowania się tego nauczyciela jest już oddziaływaniem wychowawczym. Nawet jeżeli byśmy tego nie chcieli programowo jakby uznać. Natomiast nie można na etapie szkoły podstawowej czy szkoły ponadpodstawowej powiedzieć tylko o kształceniu. Ja nie chcę się odwoływać oczywiście do uwarunkowań prawnych, które mówią nam o tym, że szkoła musi mieć program profilaktyczno-wychowawczy, programy, które są realizowane na poszczególnych przedmiotach, czyli już programy dydaktyczne, ale wydaje mi się, że każda osoba, która ma jakiekolwiek pojęcie o wychowaniu młodego człowieka, nie jest w stanie sobie wyobrazić przestrzeni dydaktycznej, przestrzeni szkolnej w oderwaniu od odniesienia do pytania o prawdę, dobro, o ukierunkowanie życia tych ludzi, ku czemu te młode osoby prowadzimy. Bo nawet jeżeli meblujemy ich głowy intelektualnie, to zawsze jakiś cel temu za tym stoi. To nie jest tak, że człowiek jest tylko magazynem, który wyposażamy w pewien komponent wiedzy, tylko zawsze jest jakaś prawda o tym człowieku. Jeżeli jesteśmy uczciwi, no to opisujemy nasze założenia antropologiczne, jak tego człowieka widzimy, kim on dla nas jest, w związku z czym, jakich usprawnień wymaga. Jeżeli jesteśmy nieuczciwi albo no, próbujemy coś markować, to od tego uciekamy. Ale w praktyce, czyli w tym, jak zorganizujemy proces nauczania, proces wychowania, jakimi treściami go przesycimy, i tak będzie widać tak naprawdę, o jakiego człowieka nam chodzi i czy poddajemy go pewnej manipulacji, czyli zakładamy sobie jakieś cele w oderwaniu od prawdy o tym, kim jest człowiek, czy też przyglądamy się temu, kim on jest i starając się odpowiedzieć na to rozpoznanie, dobieramy takie metody, stawiamy takie cele, które służą rzeczywiście jego rozwojowi, a nie jakimś zewnętrznym celom, nawet jeżeli to będą cele skądinąd zrozumiałe rynku pracy, zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku, ale to są dopiero cele dalsze. Natomiast one nie powinny nam warunkować tego, o czym ojciec mówił, oddziaływania kształceniowego i oddziaływania wychowawczego. Przy takim podejściu nie ma mowy o tym, żebyśmy skupili się tylko na kształceniu dzieci, nie mówiąc o ich formacji czy właściwie rozumianym wychowaniu. To jest oczywiście temat na zupełnie inną dyskusję i bardzo długą dyskusję, co rozumiemy przez wychowanie, tak? bo też ono może być tutaj bardzo różnie. Do tego tematu możemy się odnieść. Ale wracam do tego pierwotnego mojego odniesienia, czyli ukierunkowanie na dobro. To rozumiem w taki najprostszy sposób poprzez wychowanie. Takie oddziaływanie na młodego człowieka, żeby on potrafił rozpoznać dobro i umiał to dobro wybrać, właściwe dla niego.
Mówił pan o oddziaływaniu. Szkoła katolicka też jest rzeczywistością, która oddziałuje bardzo szeroko. No powiedzmy sobie szczerze, no, na rynku konkurencja sprawia jednak, że jest ruch. Czy rzeczywiście z perspektywy ministerialnej obserwujecie coś takiego, że te jednostki, w których, nie wiem, pojawia się szkoła katolicka, w których są jednostki prowadzone, w których są szkoły katolickie, rzeczywiście ta mobilizacja jest większa i ten poziom generalnie się podnosi, nie tylko w tym jednym punkcie?
No, jest to widoczne gołym okiem, jeśli każdy rozejrzy się, zwłaszcza jeśli żyje w większym ośrodku zapewne i rozejrzy się chociażby po rankingach, przy wszystkich zastrzeżeniach co do wagi tych rankingów i ich jakości widzimy, no ale chociażby sama zdawalność egzaminów zewnętrznych pokazuje, że szkoły katolickie są liderami w tym zakresie. Skoro są liderami, tworzą zdrową konkurencję, stworzą mobilizację do tego, żeby dorównywać, żeby się ścigać w dobrych zawodach, w zawodach o zdobycie jak najobfitszej wiedzy, jak najobfitszej, mam nadzieję, również mądrości. Natomiast dopowiadając jeszcze troszkę może też z wykształcenia jestem teologiem, no chcę powiedzieć, że szkoła katolicka ma pewien atut, o który bardzo trudno w szkole samorządowej, w szkole publicznej. Jest nim czerpanie wprost z tego bogactwa, jakie wnosi do wychowania kategoria łaski, kategoria modlitwy, która jest treścią życia takiej szkoły, mimo wszystko dużo bardziej otwarcie i w większym zapewne zakresie niż w szkole publicznej. To jest możliwość zatroszczenia się o życie sakramentalne uczniów, nie tylko w tej formie dostępnej nam w szkole publicznej, jaką jest udział w rekolekcjach, czy pewne życzliwe spojrzenie na uczniów przygotowujących się do pierwszej komunii, czy bierzmowania, ale to życie sakramentalne jest jakoś treścią tego życia szkolnego, jest pewnym wspólnym doświadczeniem uczniów, co nie zawsze ma miejsce w szkole samorządowej. To jest kontakt ze Słowem Bożym. Katechezę mamy w każdej szkole, ale jednak tutaj wydaje się, że jest szansa, że ta atmosfera tego elementu kultury, jaką jest religia, a więc relacja człowieka z Bogiem, była czymś absolutnie naturalnym, czym się oddycha, co nas kształtuje. To wielki dar, który nie znajdzie konkurencji w żadnej innej formule szkoły.
Księże dyrektorze, szkoły katolickie powstawały i powstają, chociażby w tym roku doświadczyliśmy jednej, drugiej, trzeciej, która przeżywała swoje jubileusze, bo powstawała właśnie po przemianach 89 roku, kiedy była możliwość tworzenia tych szkół katolickich. Natomiast pytanie takie techniczne, które się rodzi, to właśnie kto może tę szkołę katolicką stworzyć, kto może być organem prowadzącym, bo wiem, że można je stworzyć we współpracy z organami prowadzącymi, takimi jak powiat czy miasto, ale również są takie szkoły, które są prowadzone przez, powiedzmy, organy prywatne.
Tak, to znaczy szkoły mogą być prowadzone przez instytucje kościelne, takie jak zakony, takie jak diecezje, parafie, i to są już z natury szkołami katolickimi te szkoły. Natomiast jeżeli to są szkoły prowadzone przez jakieś stowarzyszenia, to wtedy muszą mieć tak zwany dekret biskupa ordynariusza miejsca, który nadaje tej szkole tytuł szkoły katolickiej. Dlatego jest to pod auspicjami już księdza biskupa ordynariusza danej diecezji. Tak samo i osoby prywatne mogą zakładać szkoły i również starać się o to, żeby ta szkoła miała status szkoły katolickiej. Bo trzeba też powiedzieć tak, że my jako szkoły katolickie jesteśmy zrzeszeni w tak zwaną Radę Szkół Katolickich. To jest bardzo ważne. To już 28 rok, bo w 1994 roku powstała Rada Szkół Katolickich powołana przez episkopa. I ta Rada Szkół Katolickich ma takie zadanie bardzo konkretne. My się spotykamy jako dyrektorzy 3 razy w ciągu roku, na wiosnę, w sierpniu przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego i w listopadzie na jesień. Te spotkania mają charakter taki, że między innymi przypominamy zmiany w prawie oświatowym, mówimy o pewnych rzeczach, które wynikają ze zmian i chcemy, żeby już wszyscy dyrektorzy byli z tym zapoznani, ale przede wszystkim jest to też formacyjne spotkanie, gdzie zapraszamy takie osoby, które mówią o formacji, o odpowiedzialności, o prowadzeniu tych młodych ludzi, to jest bardzo ważne. Mamy też spotkania, tak zwane forum dla nauczycieli. W listopadzie również odbywa się takie forum dwudniowe. Też nauczycieli zapraszamy i też to jest przede wszystkim spotkanie formacyjne dla nauczycieli, bo szkoła stoi nauczycielem. Jeżeli nauczyciel jest też dobrze przygotowany po formacji, to wtedy ta szkoła ma taki głęboki sens. I również mamy spotkanie formacyjne dla uczniów szkół katolickich w listopadzie z racji patrona polskiej młodzieży, świętego Stanisława Kostki, jest tak zwane forum młodzieżowe. Gromadzi się około 2000 młodzieży z całej Polski przyjeżdżają i też jest to spotkanie formacyjne na Jasnej Górze, ponieważ Jasna Góra jest sercem, stolicą właściwie duchową Polski. Matka Boża Jasnogórska jest patronką Rady Szkół Katolickich i chcemy, żeby to miejsce było takim szczególnym miejscem spotkania się i razem we wspólnocie tych szkół, młodzieży, nauczycieli, dyrektorów, ale również spotkaniem z Matką Najświętszą. To jest bardzo ważne. Te elementy jakby są bardzo integrujące i konieczne w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkół katolickich.
Rodzi się pytanie, bo dotknął ksiądz dyrektor takiej tematyki, jaką jest dobór jednak kadry. Czy przy zatrudnianiu nauczycieli do szkoły katolickiej dyrektor ma prawo żądać czy wymagać tego, żeby jednak była to osoba w odpowiedni sposób uformowana, żeby była to osoba po prostu wierząca, tak żeby miał przekonanie o tym, że prawdy, które będzie głosiła, będą jednak zgodne z doktryną, czy będą jednak zgodne z samym założeniem szkoły.
Powiem tak, że w Polsce cieszymy się tą możliwością, że możemy wydobrać nauczycieli, możemy zapytać o pewne rzeczy. Jest to piękne, bo patrząc na inne kraje, na przykład we Francji, takiej możliwości nie ma. Mamy też szkoły katolickie, szkoły salezjańskie, które w jakiś sposób muszą przyjąć nauczyciela, nawet wojującego ateistę z kościołem, który jest z listy kolejny, który ma być przyjęty, ponieważ takie jest zapotrzebowanie w szkole. I dlatego my się bardzo cieszymy i dziękujemy, że takie mamy w tej chwili prawo, że możemy zatrudnić takiego nauczyciela, jakiego chcemy.
Jeśli można dopowiedzieć, nie tylko szkoła katolicka ma prawo swoją tożsamość, swój zespół wychowawczy kształtować w sposób taki, jaki uzna za stosowny, ale też z satysfakcją trzeba stwierdzić, że szkoły korzystające z dotacji przekazywanej przez samorząd mają środki na finansowanie tej pracy codziennej, ale od kilkudziesięciu lat niespecjalnie miały możliwość sięgnięcia po fundusze na wzmocnienie swojej infrastruktury. Budynki, wyposażenie szkół to przecież olbrzymi koszt takiego przedsięwzięcia. I tutaj sporo szumu też się podniosło wokół tego, że kiedy zaproponowaliśmy, kiedy pan minister Przemysław Czarnek zaproponował szkołom prowadzonym przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, niemałą część tej oferty przyjęły, po prostu dobre wnioski złożyły szkoły katolickie i sięgnęły po te środki. To jest po prostu świadectwo tego, że jest to właśnie ta jakość w edukacji najwyższa, z którą mamy do czynienia, umiejętność również zaplanowania przyszłości tej szkoły, również w tym wymiarze materialnym. I cieszymy się, że te 100 milionów złotych trafia do szkół prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a jak wiemy, niemałą część, i to taką chlubną część tego szkolnictwa, stanowią właśnie szkoły katolickie.
Bardzo dziękuję. Teraz zachęcam wszystkich naszych telewidzów i radiosłuchaczy do tego, żeby włączyli się we współtworzenie naszego programu. Jeżeli pojawiają się pytania, refleksje albo właśnie chcą się Państwo podzielić swoimi doświadczeniami związanymi z edukacją katolicką, to serdecznie zapraszam. 56 657 0011 i 56 657 0012. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. Dla tych, którzy oglądają lub słuchają nas poza granicami naszej ojczyzny, dwa numery telefonu. 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Dalsze pytanie, które się rodzi, to... Oczywiście, prosimy bardzo.
Albo co, chciałem z tego miejsca podziękować naprawdę za ten zastrzyk finansowy, który w jakiś sposób pomoże wielu szkołom katolickim, które borykają się z takimi czy innymi problemami finansowymi i ekonomicznymi. Dlatego cieszyliśmy się z tego ogromnie i naprawdę, korzystając z tej okazji, jako przewodniczący Rady Szkół Katolickich, chciałem serdecznie podziękować za taki gest, za to, że możemy właśnie w ten sposób realizować te nasze cele i zamierzenia, które mamy przed sobą.
Cieszymy się, że staliśmy się również pośrednikami w tym podziękowaniu. No i cieszymy się, że to się udaje. No i...
Tak jest. A dziękując za te ciepłe słowa, też chcę dopowiedzieć. Ta nowa rzeczywistość, czyli możliwość wsparcia finansowego właśnie w tym zakresie infrastrukturalnym szkół prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, to jest rzeczywistość, która się rozpoczęła. Ale to nie jest epizod, który, prawda, miał miejsce i zrobiono wokół niego troszkę szumu i za chwilę o nim zapomnimy. To jest formalna, prawna możliwość otwarta na całą przyszłość polskiej oświaty. Mam nadzieję, jestem przekonany, że już w roku przyszłym kolejne fundusze będą dostępne właśnie dla tych szkół, bo to 200 tysięcy polskich dzieci, które mają takie samo prawo do edukacji w dobrych warunkach jak wszystkie pozostałe. 200 tysięcy polskich dzieci korzysta ze szkół prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
Ja mam pytanie, jakby to być kontynuując, i które się gdzieś tam w chwili obecnej narzuca w sposób naturalny, a mianowicie chodzi o kwestię obecności, chodzi o kwestię formy, w jakiej jest, a mianowicie chodzi o kwestię religii w szkołach. Tak, alarmują wszyscy o wielkim wzroście uczniów, którzy wypisują się z lekcji religii. Możemy zadać sobie pytanie, czy kwestia, nie wiem, dobrowolności jest tutaj tym elementem, czy kwestia, nie wiem, na przykład możliwości zdawania religii na maturze, byłoby coś, co sprawiłoby, że jednak do tego przedmiotu, no też w pewnym sensie, powiedzmy otwarcie, przedmiotu szkolnego, jednak w siatce godzin, podejście byłoby trochę inne?
Wydaje mi się, że są jakby dwie zasadnicze przyczyny tej sytuacji. Pierwsza, wspomnieliśmy o niej, pewien pomysł polityczny, pewna próba wywołania jakiejś rewolucji kulturowej w Polsce. Jednym z komponentów jest również bardzo agresywny atak na Kościół katolicki w ogóle, co pewnie wpływa na percepcję tych rzeczy przez młode pokolenie, ale nie mniejsze znaczenie ma drugi element, który diagnozowaliśmy też już od wielu, wielu miesięcy. Wiąże się on z fałszywą alternatywą, przed jaką stawiamy młodego człowieka. Mianowicie tą alternatywą jest wybór pomiędzy uczestnictwem w lekcji religii, a nieco większą ilością wolnego czasu. No jest to dylemat, który przy odrobinie lekkomyślności łatwo dokonać złego wyboru. Tymczasem ewentualna rezygnacja z formacji w religii, tej wspólnoty wiary, w której się jest, nie zwalnia młodego człowieka od pracy wychowawczej nad sobą. Również od zapoznania się z regułami moralności, z etyką. Stąd dyskusja, którą teraz toczymy, która jest nastawiona na spokojne omówienie tego zagadnienia bardziej niż pośpieszne jego zrealizowanie, czy nie powinna tego typu być alternatywa? Jeżeli nawet, młody człowieku, masz wątpliwości, czy chcesz uczestniczyć w katechezie, to jednak oczekujemy, że będziesz pracował nad poznaniem zasad etyki, które obowiązują cię bez względu na dylematy, jakie przeżywasz w zakresie swojej religijności. To są rzeczywiście sprawy, o których warto spokojnie rozmawiać, nie rozstrzygając ich pochopnie. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że szkoła katolicka, która swoją tożsamość określa nie tylko nazwę, ale program wychowawczy, określa w oparciu o swój związek z Kościołem katolickim, z wiarą katolicką, ma absolutnie prawo i aktualnie obowiązujące przepisy to absolutnie umożliwiają zobowiązać młodych ludzi, którzy wybierają tę szkołę, do uczestnictwa w katechezie. Wybór szkoły katolickiej jest tożsamy z tym, że ta szkoła ma prawo postawić takie wymaganie swojemu uczniowi, swojemu wychowankowi.
Bardzo dziękuję. Odbierzemy telefon teraz. Halo?
Halo?
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Szczęść Boże, moje imię Andrzej.
Witam.
Ja z Małopolski.
Witamy Panie Andrzeju, prosimy bardzo.
Tak. Ja oglądam właśnie te rozmowy niedokończone i mam takie pytanie w związku z zadanym pytaniem przez księdza prowadzącego odnośnie zatrudniania kadry nauczycielskiej w szkołach katolickich. Tutaj ja akurat znam księdza Zenona, latawca, i powiem szczerze tak, że kiedy moja żona była kiedyś zatrudniana w szkole katolickiej, znaczy już konkretnie u Salezjanów, to zasięgano o niej informacji z różnych źródeł i powiem szczerze, wcale nie byłem tym ani zaskoczony i byłem nawet pozytywnie zaskoczony, że sięga się do takich informacji, żeby ta szkoła jednak pod kątem katolickim, wartości katolickie były tam w jakiś sposób przekazywane, obojętnie o jaki przedmiot by to chodziło, przedmiot, który nauczyciel uczy, prawda? A teraz się okazuje, że moja żona już w tej chwili nie pracuje, przeszła na emeryturę, ale przed przejściem na emeryturę okazało się, że grono nauczycielskie było, tak delikatnie mówiąc, bardzo pod kątem światopoglądu zróżnicowane. Nie chciałbym teraz jakoś to negatywnie to oceniać, natomiast ja byłem tym tak troszeczkę zaskoczony i zdziwiony. Wynika to prawdopodobnie z tego, że dla mnie osobiście bycie nauczycielem to jest powołanie, a w chwili obecnej to jest niesamowite wyzwanie i podziwiam nauczycieli w chwili obecnej. Natomiast w szkole katolickiej wydawałoby się, że jednak światopogląd nauczyciela powinien być jasny i wyraźny, a niestety już tak nie jest. Ja nie chcę tego negatywnie oceniać ani krytykować. Chciałoby się, żeby jednak wróciły czasy, kiedy nauczyciel był w jakiś sposób weryfikowany pod tym kątem światopoglądu i bardzo prosto powiem, jego wiary. I żeby tacy nauczyciele uczyli w tych szkołach katolickich. Oczywiście, że tutaj mógłbym rozwijać ten temat bardzo, bardzo szeroko, ale wiadomo, że jesteśmy ograniczeni czasem, więc tylko tyle chciałbym powiedzieć, gdyby dało się wrócić do tych czasów, kiedy nauczyciele w szkołach katolickich reprezentowali faktycznie katolicki, stricte światopogląd, byłbym szczęśliwym człowiekiem.
Panie Andrzeju, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon. Myślę, że tutaj o słowo komentarza poprosilibyśmy księdza dyrektora. Właśnie, czy to czasami nie jest niestety pokłosie tego, że po prostu na bezrybiu i rak ryba, jak nie ma kim pracować, to trzeba po prostu, w cudzysłowie mówiąc, brać tego, kto jest dostępny?
To są różne, to jest zagadnienie bardzo skomplikowane, bo tak, to co ksiądz, powiedział, czasem jest tak, że brak nauczyciela i zatrudnia się, ale to nie zwalnia dyrektora i nie zwalnia odpowiedzialnych za szkołę, żeby temu nauczycielowi pewną formację taką osobistą przeprowadzić. To jest bardzo ważne. To wszystko zależy od osoby dyrektora, bo jak mówię, my z tymi dyrektorami mamy często spotkania, bo 3 razy w roku w Częstochowie. I też dla nas ważne jest, że dyrektor jednak jest odpowiedzialny za prowadzenie szkoły, za nauczycieli, którzy tam są. I w takich sytuacjach, kiedy nie ma tego nauczyciela, takiego, którego się wymarzyło i chciało, żeby był w takiej szkole, i zatrudnia się kogoś innego, no to jednak ta odpowiedzialność jest spoczywana na dyrektorze, żeby pewne sprawy formacyjne jakby wymógł na pewne rzeczy na nauczycielu. No, nie jest to łatwe, bo przekonania są przekonaniami i to jest skomplikowana sprawa, ale mówię, wcześniej było łatwiej, no, było więcej nauczycieli szukających pracy.
Bardzo, bardzo dziękuję. Odbierzemy kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Joanna z Lublina, telefon jest. Mam 2 pytania. Pierwsze pytanie to opieram na takim swoim przypuszczeniu, że wielu z absolwentów, zapewne większość, znakomita większość absolwentów średnich szkół katolickich jest później studentami polskich uczelni wyższych. Ostatnio słyszymy, że powstało w Krakowie pierwsze akademickie koło przyjaciół Radia Maryja. I teraz moje pierwsze pytanie. Czy aktualnie obowiązujące ustawy, prawo umożliwia tworzenie akademickich kół przyjaciół Radia Maryja przy polskich uczelniach wyższych? I drugie pytanie, które chciałabym skierować do pana dyrektora gabinetu politycznego, ministra edukacji i szkolnictwa wyższego, nauki i szkolnictwa wyższego. Czy mnie nie zawodzi pamięć, że jednak pierwsze akademickie koło przyjaciół Radia Maryja to powstało w latach 90. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jak mi się wydaje, jak słyszałam? Mogłabym prosić odpowiedź.
Pani Joanno, bardzo serdecznie dziękujemy. Co prawda przeskakujemy level wyżej z edukacji tej takiej podstawowej do edukacji akademickiej, no ale skoro pytanie na antenie padło, no to prosimy o odpowiedź.
Pani Joanno, no, nie ukrywam, że byłem inicjatorem pierwszego młodzieżowego koła, jednego z pierwszych, bo to chyba były 2 podobne inicjatywy w tym czasie, młodzieżowego koła przyjaciół Radia Maryja i rzeczywiście ono funkcjonowało nie tyle przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, co przy Duszpasterstwie Akademickim KUL. Niemniej jednak tym młodym naszym przyjaciołom, którzy inicjują akademickie koło i tak je nazwali, absolutnie oddajemy to pierwszeństwo. Nasze koło tak się nie nazywało. Wasza inicjatywa jest absolutnie oryginalna i życzymy Wam dużo powodzenia zarówno w tej pracy, którą zrealizujecie w swojej uczelni, jak i w tej inspiracji, jaką dacie młodym ludziom studiującym w całej Polsce. To świetna inicjatywa. Cieszę się, że kolejne pokolenie doświadcza tego, czego doświadczyliśmy my, a więc gigantycznej inspiracji, jaką dają katolickie media, konkretnie Radio Maryja, Telewizja Trwa, dla formacji, dla poszukiwania swojej ścieżki rozwoju. Cieszę się z tego bardzo. I wracając do pierwszego pytania, oczywiście uczelnie rządzą się przede wszystkim jako, ciesząc się autonomią, autonomia nauki to przede wszystkim autonomia profesora, prowadzonej przez niego katedry, ale to również pewien ład, który określają władze uczelni z rektorem na czele. One mają charakter porządkowy, na pewno nie służą temu, żeby hamować szlachetne inicjatywy. Stąd spodziewam się, że rektorzy realizując swoje zadania w tym zakresie z całą pewnością nie powinni, nie mają żadnych podstaw, aby ograniczać inicjatywę studentów. Wiemy, że życie akademickie jest bujne. Również tego typu inicjatywy spodziewam się, że w sposób absolutnie swobodny będą mogły się rozwijać.
Bardzo dziękuję. Panie doktorze, ja chciałbym wrócić do tego tematu, do tego wątku, który gdzieś poruszaliśmy jeszcze przed telefonami, a mianowicie do religii w szkole i do tej jakiejś takiej perspektywy, czy w ogóle jest możliwa z perspektywy podstawy programowej matury z religii, z teologii, z katechezy, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, to jednak z przedmiotu bardziej ukierunkowanego w tę sferę. Wiemy, że mamy maturę, nie wiem, z historii tańca, mamy maturę z muzyki, więc pytanie, czy ten przedmiot nie byłby również godny, że tak powiem, tego egzaminu?
Myślę, że jak najbardziej byłby godny. To znaczy nie widzę żadnych formalnych przeciwwskazań, które by powodowały, że nie mogłoby być matury z religii. Religia ma swój komponent wiedzowy, nie tylko formacyjny, bardzo zresztą bogaty. I tutaj od strony intelektualnej nie mam wątpliwości. Świadczy o tym chociażby popularność olimpiady teologicznej, którą organizuje Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i cieszy się ogromną popularnością ta inicjatywa wśród uczniów szkół średnich. Więc myślę, że również obecność religii wśród przedmiotów maturalnych w tym komponencie do wyboru, no bo to pewnie tak musielibyśmy sytuować, jest potencjalnie możliwe. Oczywiście wymaga to pewnych decyzji i później już wdrożenia w rzeczywistość szkolną. Ale od strony czysto formalnej nie widzę żadnych przeciwwskazań przeciwko wdrożeniu takiego rozwiązania.
Daj Panie Boże, kiedyś się uda.
Może jedno uzupełnienie. Przy tym trzeba zaznaczyć, że inicjatywa w tym zakresie leży po stronie kościołów i związków wyznaniowych. No, przede wszystkim myślimy tutaj o Kościele katolickim, a więc o Episkopacie Polskim. My na rozmowy o takiej treści jesteśmy absolutnie otwarci. Trzeba mieć świadomość, że tutaj to właśnie władze wspólnot religijnych mają pieczę nad tym, co jest treścią katechezy.
Bardzo dziękuję. Księże, dyrektorze, pytanie, które gdzieś tam się jeszcze też zrodziło, to w takiej perspektywie już powoli kończącego się odcinka. Mówiliśmy o bardzo wielu dobrych aspektach, o takich, możemy powiedzieć, blaskach. Natomiast gdyby ksiądz jako przewodniczący rady mógł powiedzieć no też problemach, z którymi przychodzi borykać się dyrekcji szkół katolickich na co dzień po prostu.
Oj, tych problemów jest bardzo wiele. Dlatego, że to są związane, to są tylko takie ludzkie sprawy związane z pewnym, chociażby nawet odnośnie relacji między nauczycielem a rodzicem, nauczycielem a uczniem, jego podejście. No, to są pewne rzeczy, które no, są na co dzień, w każdej szkole są te problemy związane z relacjami. Myślę, że tego się nie uniknie, a tym bardziej, że dzisiaj jest ta duża pretensjonalność. Wydaje się, że szkoła jest taką instytucją usługową, która ma spełnić wszystkie marzenia rodziców w bardzo wielu wypadkach, dlatego że rodzic jest zabiegany, ma różne sprawy na głowie i to dziecko jakby decyduje na szkołę, żeby go wychować. I to są pewne problemy, z którymi się borykamy, które wynikają z tej rzeczywistości, którą przeżywamy i nam to po prostu nie poradzimy. No, musimy się jakby zmagać z tym, zdarzyć i przyjąć pewne zasady, które w jakiś sposób pozwolą na to, żeby właściwie na to reagować i właściwie odpowiadać. No, nie jest się w stanie wszystkich problemów rozwiązać, bo tak mówię, tam gdzie są ludzie, tam są problemy, bo tak to jest, to funkcjonuje.
Doświadczacie mocno tego przeniesienia akcentu z wychowania domowego do wychowania jednak szkolnego?
To znaczy jest dużo takich różnych sytuacji. To są indywidualne, bo mówię globalnie, no jest, cieszymy się, bo mówię, trzeba mi okazywać pewną radość z tego, że jest się z drugim młodym człowiekiem, bo problemy są po to, żeby je rozwiązywać. Ja mam taką zasadę, a z drugiej strony też nie możemy cały czas jakby okazywać, że są ciągle problemy i chodzić z zawieszoną głową, bo radość i optymizm, który w jakiś sposób, w którym żyje wychowawca, nauczyciel, przyciąga do siebie młodych ludzi, z którymi można wiele zrobić. No tak to wygląda, tak to działa. Ksiądz Bosko mówił nam wyraźnie, że smutny święty to żaden święty. To jest stałego, bądź wesoły, bądź radosny. To pozwala na taką właściwą relację. I myślę, że to jest bardzo ważne. Problemy były, są i będą, ale nad tym trzeba po prostu przechodzić i iść do przodu, widząc perspektywę dalszą.
Bardzo dziękuję. Odbierzemy tymczasem kolejny telefon. Halo?
Szczęść Boże wszystkim zebranym duchownym i świeckim osobom na tej wspaniałej audycji. Jako nauczyciel też wieloletni.
A któż się do nas dodzwonił? Jakby można było...
Andrzej z Sopotu.
Witamy, tak. Panie Andrzeju.
Tak, Andrzej. Jako syn nauczycielki z czasów jeszcze przedwojennych, ale chciałem zapytać o jedną rzecz czcigodnych państwa, mianowicie czy skrócenie, czy pojęcie szkoła katolicka nie jest tradycji polskiej, cywilizacyjnej, kulturowej zbyt mocnym skrótem, ponieważ szkoła katolicka jest szkołą prowadzoną przez Kościół, czy filmowaną w jakimś sensie, Kościół rzymskokatolicki. A papież Benedykt XVI, kiedy miał swój ingres, powiedział tak dość lapidarnie: Romanus sum, jestem Rzymianinem. I właściwie historia Europy do dzisiaj to jest historia, to są zmagania i zwarcia o to, czy szkoły europejskie, także przede wszystkim szkoły w Polsce, będą szkołami opartymi o cywilizację personalistyczną, rzymską, łacińską dzisiaj, a jest to cywilizacja wyrosła z prawa naturalnego. Natomiast jeżeli powiedzielibyśmy tylko od strony czysto religijną, takiej fundamentalnej szkoły, oczywiście, że chcemy mieć szkołę opartą na wartościach moralnych Kościoła Kościoła katolickiego, ale de facto to jest Kościół rzymskokatolicki. I teraz, jeżeli sobie ja tak uświadamiam, proszę mnie wyprowadzić z błędu, ja sobie właściwie uświadamiam, że historia Europy, a szczególnie ostatnie 500 lat, to jest historia walki z cywilizacją personalistyczną. Liczą się głosy ludzi, masy ludzkie, liczą się potężne organizacje, natomiast człowiek jest w pewnym sensie pionkiem w takiej cywilizacji i zgromadzenia w Europie dzisiaj polityczne mające wielką tą czy inną rangę, to są zgromadzenia ludzi zorientowanych na pojedynczy głos człowieka. I właściwie liczenie, wychowywanie człowieka do tego, żeby stał się punktem, pionkiem wielkiej masie obliczonej później w procentach, kto tam zabrał głos i w jaki sposób, bardzo deprecjonuje nie tylko szkolnictwo, ale przede wszystkim deprecjonuje szalenie człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, co jest źródłem cywilizacji personalistycznej. I ja myślę, że gdyby byłoby bardzo dobrze, pamiętam jeszcze czasy podręczników przedwojennych, którym była mowa o wychowaniu człowieka, to w tych podręcznikach mówiło się bardzo dużo o wartościach wyznanych z praw naturalnym. Dosyć przypomnę, że były takie zwane aura dicta, złote myśli łacińskie, gdzie Rzymianie starożytni potrafili, dzięki kulturze greckiej zresztą, wspaniale wyjaśnić pewne sprawy z zakresu prawa naturalnego. Także ja bym tu się chciał zapytać, czy ja się będę głęboko mylił, czy nie, gdybym prosił o wyjaśnienie, czy w Polsce nie powinna wrócić po prześladowaniach strasznych komunistycznych, 50-letnich, czy nie powinna wrócić pojęcie cywilizacji personalistycznej, bo nas uczono rzeczy strasznej, proszę ojcy, księży i zebranych. Mianowicie pisarz rosyjski, radziecki, Majakowski napisał słynny wiersz, czego musieliśmy się uczyć na pamięć i po rosyjsku, i po polsku. Mianowicie ad insa nul, jednostka jest zerem. I to jest po prostu coś strasznego.
Panie Andrzeju, przepraszam, muszę przerwać, bo niestety musimy kończyć program. Rozumiemy, co chce pan przedstawić. Ja poproszę za chwilę jeszcze pana doktora, żeby skomentował krótko pana pytanie. Natomiast no niestety musimy już powoli kończyć z naszym programem. Panie doktorze.
Tak, króciutko, rzeczywiście. Nie ma żadnego przeciwstawienia, żadnej opozycji w tym, co jest właśnie poznaniem naturalnym i tym, co przynosi objawienie. Natomiast cywilizacja taka czy inna to nie jest kwestia zadekretowania czegoś w podręczniku, tylko rzeczywisty układ relacji społecznych, instytucji, które są kształtowane w oparciu o takie, a nie inne wartości. I myślę, że doszliśmy do momentu, w którym rzeczywiście nasza cywilizacja grecko-rzymsko-łacińska przeżywa poważny kryzys. Toczy się walka na różnych polach o to, czy ta cywilizacja w takim kształcie się odrodzi i rzeczywiście będzie dalej płodna i będzie się rozwijała, czy też nastąpi jakiś regres. Także jak najbardziej przychylam się tutaj do postulatu, tutaj troski o to, żeby tę cywilizację bronić, wzmacniać, odkrywać. Natomiast na pewno nie dokona się to za pomocą żadnego dekretu. No niestety.
Ale z drugiej strony to też po części w pana doktora rękach, gdyż zatwierdzanie programów i przyjmowanie ich to też...
Staramy się robić, co możemy, żeby ten komponent cywilizacyjny był tutaj bardzo mocno obecny i wydaje mi się, że te zmiany, które tutaj pod kierunkiem pana ministra Czarnka zostały dokonane, one w tym aspekcie są bardzo, bardzo widoczne.
Daj Boże, będą przynosiły owoce. Szkoły katolickie w Polsce, formacja, wychowanie i wiedza. To był temat dzisiejszego odcinka programu Ze Szkolnej Ławki, za który bardzo Państwu serdecznie dziękuję. A przypomnę, naszymi gośćmi byli za pośrednictwem łącza internetowego ksiądz Zenon Latawiec, przewodniczący Rady Szkół Katolickich w Polsce, dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich w Przemyślu. Bóg zapłać, księże dyrektorze.
Zapłać, Szanowny Boże.
Oraz w studio wraz z nami byli panowie Radosław Brzuska, szef Gabinetu Politycznego Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Dziękuję, szczęść Boże.
Oraz pan dr Artur Górecki, pełnomocnik ministra do spraw podstaw programowych i podręczników, dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Ja również Państwu bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy czas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Zapraszam na program styczniowy.